Gość dnia Radia Gdańsk.
A jest nim Kuba Wygnański, socjolog, działacz i animator organizacji pozarządowych, prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Rozmawia Andrzej Urbański.
Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie Jakubie, tak jak pana zapowiedziałem, obserwator życia codziennego i chciałbym, żebyśmy o tym życiu codziennym, niełatwym przecież dla wszystkich, porozmawiali dzisiaj. W jednym z ostatnich wywiadów w nawiązaniu do obecnej sytuacji związanej z pandemią powiedział pan, że jeśli koszt naszego przetrwania będzie oznaczał zgodę na skrajną niesprawiedliwość, nieczułość, porzucenie słabszych, to ów moment odrodzenia, wyjścia na powierzchnię będzie zatruty. Co miał pan na myśli, mówiąc tak mocne słowa?
Żyjemy w sytuacji trudnej, nieomal bezprecedensowej. Niektórzy sądzą, że historia się skończyła, ale chyba się nie skończyła, tylko przyspieszyła i w dodatku wpadła w taki korkociąg. Rzeczy się powtarzają i robią to jeszcze szybciej, tak bym powiedział. I myślę, że musimy się przygotować na to, że te interwały, które dzielą kolejne kryzysy różnej natury, bo to są i kryzysy humanitarne, ekologiczne, polityczne i tak dalej, tego jest dużo. Właściwie musimy się nauczyć. Każdym razem, jak coś się kończy, a wszyscy wierzymy, że się kończy, i mówiąc metaforycznie, wyjdziemy z tego bunkra, piwnicy, Ośniemy się i powiemy nareszcie koniec, z taką nadzieją, że zbudujemy coś nowego, no to jest pytanie, za jaką cenę przetrwaliśmy. I wydaje mi się, że takie sytuacje graniczne, to jest dość oczywiste, wzbudzają w ludziach to, co najlepsze i to, co najgorsze. I dla jednych przetrwanie jest najważniejszą wartością, indywidualne przetrwanie, i gotowi są to zrobić kosztem innych, albo ignorując innych, albo zakładając, że po prostu gorzej wylosowali, albo że się za mało starali i tak dalej, że to jest rodzaj darwinizmu społecznego. No i jest drugi sposób, ten, który polega na tym, że to są właśnie chwile, które wzywają nas do solidarności, której kanoniczne moje rozumienie, kogoś, kto jakoś przeżywał też ten czas, jest taka, że nikt nie zostanie z tyłu, że nie zostawimy tych ludzi, że będziemy się o nich troszczyć. I wydaje mi się, że to jest ten punkt graniczny, który podzieli nas trochę jako indywidualne osoby, ale jako społeczeństwo też na to, jak sprostaliśmy tej próbie, bo jakoś jej sprostamy.
No właśnie, używamy często takich górnolotnych sformułowań, bardzo ważnych, no przesłanie solidarności, wzajemny szacunek, życzliwość do siebie, to co pan mówi, myślenie o przyszłości w kategorii niepozostawienia innych z tyłu, to jest bardzo ważne. No takie przesłanie humanitarne, o którym pan wspomniał. Co zrobić jednak, żeby się nie zatruć przy wychodzeniu na powierzchnię, dochodząc do tej normalności?
To jest tak, że to jest też kryzys, który trzeba pamiętać, że to jest kryzys, który jest najbardziej globalnym kryzysem, jaki znaliśmy. Powody, dla których w ogóle powstał i to, w jaki sposób się rozprzestrzenił, jest związana z procesem globalizacji. I zapewne odpowiedź powinna być odpowiedzią jakąś globalną, taką no globalną w literalnym rozumieniu, międzynarodową, wspólną, ale to wymagałoby wielkiej odwagi, wielkiej politycznej dojrzałości, bo właśnie to, co widzimy w tej chwili na poziomie, bo te nasze bunkry są na różnym poziomie. Jednym bunkrem jest, może być, nie wiem, Europa, czy może być poszczególne kraje, które poddane zostały bardzo poważnym testom, nazwijmy to międzykrajowej, międzynarodowej solidarności. W tej chwili, no, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że to, co się stało w Hiszpanii, we Włoszech i silne poczucie Włochów, Hiszpanów i nie tylko, że oni zostali porzuceni w trudnym momencie. Niektórzy włoscy politycy robią takie sesje wideo, na których ceremonialnie ściągają flagę Unii Europejskiej. To jest jeden z najważniejszych elementów, czy przetrwamy razem, czy oddzielnie. To jest na poziomie pewnie krajowym, ale to jest też dalej. To znaczy, jak przetrwamy jako wspólnota, jako samorządy, jako poszczególne sąsiedztwa, parafie. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby znaleźć w tej całej sytuacji też takie rzeczy, które nas samych dotyczą, w których nie jesteśmy tylko obserwatorami, jak zachowa się rząd, ale naprawdę są rzeczy, które my możemy zrobić sami, one dotyczą tej sprawy, które są nam najbliższe, naszej rodziny, sąsiedztwa, spółdzielni, parafii i tak dalej. I jak powiedziałbym filozoficznie, nie wszystko od nas zależy, to chyba jest z Loyoli, ale no mniejsza o to, ale że moja doktryna w każdym razie jest taka, pamiętaj, że nic od ciebie nie zależy, ale działaj tak, jakby wszystko zależało od ciebie. Naprawdę nie możemy się zwalniać z odpowiedzialności, bo to wyjście z tej piwnicy to będzie pytanie nie o to, jak świat się zachował, tylko jak ja się zachowałem.
Dotknął pan bardzo istotnego elementu tego kryzysu, w którym się znaleźliśmy, jak ja się zachowam. Często zrzucamy odpowiedzialność na innych, dlaczego on tego nie zrobił, dlaczego państwo tego nie zrobiło, dlaczego samorząd tego nie zrobił, a tymczasem bardzo wiele dzisiaj zależy również od mojej postawy, nawet tego, czy zakładam maseczkę, czy też po prostu jest to dla mnie nieważne.
Znaczy mi się wydaje w ogóle, bo jestem dość stary, jeśli mogę tak powiedzieć, że pamiętam jeszcze taki świat, w którym żyliśmy. On mi się zresztą kojarzy, tak jak moja własna historia, chociaż jestem z Warszawy, ma wiele takich gdańskich epizodów poruszających, takich, może do tego wrócimy w trakcie rozmowy, ale pamiętam, wszyscy żyliśmy, mówię o połowie lat 80. i później, w gospodarce i w świecie olbrzymiego niedoboru i dawaliśmy wtedy radę, wtedy jakoś umieliśmy się dzielić, nawet takie proste rzeczy, jak zachować się w kolejce. Widać, że ludzie w ogóle się tego oduczyli, że reagują nerwowo, że nie rozumieją tego, że często są też skrajnie egoistyczni, to znaczy, no ja byłem świadkiem czegoś takiego, podaję jako przykład, taki w gruncie rzeczy kompletnej chyba bezmyślności. Byłem na stacji benzynowej, stoję w kolejce, bo mogły być tylko 3 osoby przy kasach, bo było tylko 3 ekspedientki. I wszyscy kierowcy stoją w długiej kolejce, no i nie mogą wejść, dopóki kas nie wyjdzie. Jak w końcu pojawiłem się na tej stacji, to się okazało, że jestem jedyną osobą, bo pozostałe 2 to jest jeden pan, który znalazł sobie zasilacz do telefonu komórkowego i siedział po prostu i ładował telefon, a drugi delikwent kupował 4 hot dogi i delektował się różnymi rodzajami kawy z ekspresu. Te panie były, nie wiedziały, jak im powiedzieć, że to chyba jest niestosowne, więc ja użyłem słów, których nie użyję tutaj na antenie, ale szybko sobie poszli stamtąd, ogólnie rzecz biorąc, ale ten kompletny brak wyobraźni, nawet jak ludzie stoją w kolejkach, dojdą wreszcie do tego sklepu i w tym sklepie nagle zaczynają pielęgnować ten czas, wiedząc, że inni stoją na zewnątrz, albo zapominając o tym. Takich sytuacji, takich lokalnych, nazwijmy to, w których możemy się wykazać troską o siebie nawzajem, jakąś wrażliwością, empatią, jest bardzo dużo. I ten system tylko tak można, jest taka cudowna zresztą znana z katolickiej nauki społecznej zasada i wpisana do polskiej konstytucji zasada pomocniczości. Ona bardzo dokładnie mówi, jak powinniśmy reagować. To jest zasada, która mówi, jak się dzielimy odpowiedzialnością. Po pierwsze ja sam i moja rodzina. Później wspólnoty lokalne, sąsiedzkie. Później właśnie, nie wiem, parafia, gmina, samorząd, państwo i tak dalej, i tak dalej. I one wszystkie są potrzebne. To nie polega na tym, że my możemy założyć ręce, bo ktoś zrobi to za nas. Jeśli my nie nauczymy się samoorganizacji społecznej, troski o siebie, to szczerze mówiąc, i to wiem, że to bardzo brutalnie zabrzmi, ale to mówię jako socjolog, jako trochę domorosły historyk, to jest znana procedura. Demokracja, kryzys, chaos, dyktatura. To znaczy, jeśli ludzie nie potrafią się sami organizować, wszystko wpada w chaos, walkę wszystkich ze wszystkimi, to prędzej czy później sami nawet zapraszają kogoś, żeby przyszedł i wreszcie zrobił z tym porządek. To są najgorsze możliwe historyczne, nazwijmy to, kalki i nie chciałbym, żeby do tego doszło, ale to jest trochę w naszych rękach.
No właśnie, mówi pan o tym, że musimy jednak przemodelować ten świat, a kryzys może być szansą, nie musi być tylko i wyłącznie negacją starego systemu, ale jednak stworzenie nowego świata, no, to trochę znowu to brzmi górnolotnie, ale właśnie wykorzystania tej szansy w czasie kryzysu, to jest wyzwanie chyba dla wszystkich i dla polityków i dla tych najsłabszych również, ale ważne jest i to podkreślają specjaliści, którzy jednak trochę przyglądając się tym różnym społecznym naszym zachowaniom mówią o tym, że dzisiaj jednak trzeba inwestować nie tylko w sprzęt, przedmioty, nie tylko mówić o konsumpcjonizmie, który trochę jest taki rozpasany w ostatnim czasie, ale mówić o tym, żeby budować relacje, bo w końcu na tych relacjach to one dają tak naprawdę rodzaj naszej asekuracji, zabezpieczenia, prawda, przed różnymi dramatami, które się dzieją.
Znaczy myślę, że tak jak mówimy dużo o tym, że my musimy uzyskać w sensie indywidualnym, powiedziałbym medyczno-biologicznym, odporność jako osoby na tego wirusa, to mi się wydaje, że w kategorii społecznych, jako społeczności i społeczeństwo, my musimy wykształcić sobie ten rodzaj immunologii i odporności na tego rodzaju kryzysy. I że tak jak pan to słusznie powiedział, że musimy sobie zadać pytanie na koniec, gdzie są te nasze kotwice? No podam taki przykład, żeby już, myślę, że w Polsce też to będzie miało miejsce. Jako socjolog, kilkanaście lat temu w Chicago była tak zwana fala upałów, taki heat wave tak zwany. I ludzie, masowo starsze osoby umierały. I się okazało, że jak się porównywało te dzielnice Chicago, w których ludzie żyli w tych swoich wielkich domach z klimatyzatorami i tak dalej, i ci, którzy żyli, nie chcę powiedzieć w slumsach, ale w takich miejscach, gdzie, jakby to powiedzieć, gęstość kontaktów, na ogół uboższych miejscach, ale ludzie się znali, pukali do siebie, odsetek tych, którzy, przepraszam, zmarli w tych domach eleganckich był znacznie większy, dlatego że tam popsuła się elektryczność, cokolwiek, ale w ogóle nikt nikogo nie zapytał o to, co się dzieje. I wydaje mi się, że my coraz bardziej rozumiemy, że jak przyjdzie co do czego, to nie hardware nas uratuje, tylko to, czy znasz swojego sąsiada, czy od kogoś być może możesz w dramatycznej sytuacji pożyczyć pieniądze, jeśli nie chcesz pożyczać, bank ci nie pożyczy, a broń cię, Panie Boże, dotykać jakichś chwilówek czy czegoś takiego. Czy jest ktoś, kto może, z kim możesz się wymieniać przedmiotami na przykład, bo wcale ich tak bardzo nie potrzebujesz. To może być wszystko, od narzędzi po gry planszowe dla dzieci. Czy są rzeczy, którymi możecie się wymienić, i myślę, że to wróci, takich różnego rodzaju spraw, które były postrzegane jako utopijne, tak zwanych, nie wiem, banków czasów, barterów, lokalnych walut, ubezpieczeń wzajemnych i tak dalej. Myślę, że ludzie będą bardzo szybko teraz to odkrywać. Ja w Gdańsku miałem taki epizod kilkanaście lat temu, w Stoczni Gdańskiej zresztą, byłem jednym z autorów czegoś, co nazywało się Manifest Ekonomii Solidarności. To oczywiście musiało mieć 21 punktów, więc miało, byli tam Polacy, ludzie z zagranicy, mieliśmy bardzo poważną rozmowę na ten temat. Na niewiele to się zdało, ta ekonomia społeczna skręciła gdzie indziej, ale to był taki jeden z sygnałów o tym, że korekta tej naszej trajektorii transformacyjnej już jest potrzebna, bo mówiąc bardzo górnolotnie i tak po gdańsku, tak bym powiedział, to ja mam wrażenie, że zdarza mi się o tym mówić, że jeżeli wiemy mniej więcej, znamy tą triadę wolność, równość i braterstwo, czy solidarność, to ja mam wrażenie, że my jakieś 30 lat temu wyrwaliśmy się spod takiego ustroju, który bardzo eksploatował, chociaż nieuczciwie, pojęcie równości. Mieliśmy ten krótki festiwal, epizod solidarności, który zdziwił cały świat, a później pobiegliśmy w taką wolność, którego główną jednak istotą jest troska o samych siebie i że myśmy po prostu, wiem, że to brzmi w mieście Solidarności bardzo gorzko, ale sam ja tegoś przeżywam, że myśmy tą solidarność w dużej mierze jednak zdradzili i roztrwonili, to braterstwo. Ono nie zastępuje ani równości, ani wolności, ono je jakoś spina. I myślę, że jak my nie odnajdziemy tej kategorii solidarności, to będzie bardzo trudno, a wydaje mi się, że my mamy tutaj sporo do nadrobienia i to nawet dla mnie jako socjologa nie wygląda najlepiej. I nie oszuka tego to, że ludzie teraz szyją, że się rzucili do pracy, że szyją maski, zbierają pieniądze, wożą żywność i tak dalej. Ciągle jest to bardzo mała grupa w Polsce osób, które się w to angażują i mam nadzieję, że ten szok, nazwijmy to, wzbudzi nas jakąś taką lepszą część i to nawet nie po to, żeby tak altruistycznie innym pomagać, ale żeby uruchomić coś, co jest znacznie starsze niż rynek, czyli pojęcie wzajemności, to znaczy pomogę tobie, bo może kiedyś ja będę potrzebował pomocy od ciebie, że my po prostu musimy wrócić do tego, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, a to poczucie to jest bycie wspólnie z innymi.
Oby tak było. Bardzo dziękuję jeszcze raz za spotkanie i zdrowia przede wszystkim życzymy.
Dobrze, dziękuję, do widzenia.
Gość dnia, Radia Gdańsk.